Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi, tak jak w zeszłym tygodniu, są ksiądz Mateusz Kołodziejski i ksiądz Łukasz Urban.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Tydzień temu rozmawialiśmy telefonicznie, łączyliśmy się z Republiką Środkowoafrykańską, a dzisiaj już fizycznie możemy spotkać się w naszym radiowym studio. Bardzo się cieszę. Księża z wyjazdu misyjnego wrócili odrobinę opaleni. Chyba nieco więcej słońca jest w Afryce niż w Polsce. Ale chciałem was zapytać już może jeszcze nie na chłodno, bo jesteście świeżo po powrocie i bardzo dobrze, to wszystko pewnie jeszcze w was pracuje. Chciałbym was zapytać o takie wasze pierwsze refleksje z tego pobytu i z powrotu do Polski.
Właśnie tego pytania się najbardziej obawialiśmy.
Po drodze, jak jechaliśmy, Mateusz zadał pytanie, no i właśnie tak mówi, no i teraz będą ci mówić, jak było? Fajnie?
No, bo ilość, tak jak powiedziałeś, ilość wrażeń, ilość przeżyć i przemyśleń jest tak przeogromna, że trudno to zmieścić, byśmy mogli taki cykl w ogóle programów zrobić.
Można zacytować klasyka.
Jesteśmy otwarci.
Nie można powiedzieć, że fajnie czy nie fajnie.
To może zaczniemy, to ja rozczłonkuję to. Proszę bardzo. Zaczniemy od akcentów diecezjalnych, dlatego że Facebook troszeczkę nam pokazał nieco wydarzeń z waszej wyprawy, więc te akcenty diecezjalne święto-józefowe były obecne także w Afryce. I może o to zapytam was na samym początku. O to, co zobaczyliście i też jak wyście to przeżywali.
Więc może tak, akcenty święto-józefowe były związane z naszymi podróżami, bo też będąc na miejscu w Buar, ksiądz biskup Mirosław Gucwa, który nas gościł, zabierał nas w różne miejsca, więc może to jest taka podstawa, taka logistyczna, cośmy tam robili. Oprócz tego, co patrzyliśmy, co nam pokazano też w Buar, te miejsca właśnie, gdzie diecezja kaliska też pomagała, typu to szkoła Londo Moluti, gdzie były te dziewczyny, młode matki, które uczą się między innymi szycia, potem ta szkoła świętego Augustyna, gdzie biskup otwiera za chwilę taką szwalnię z szatami liturgicznymi. Te maszyny też również kupiła nasza diecezja. No to jeździliśmy też po różnych parafiach. Byliśmy też w Kamerunie u sióstr dominikanek, które tam prowadziły do niedawno ośrodek zdrowia. Potem w tych różnych miejscach właśnie, do których pojechaliśmy, też widzieliśmy właśnie wizerunki świętego Józefa. No właśnie najbardziej dla mnie to było niesamowite na końcu świata w tej parafii, gdzie od Buar jeszcze to było 3-4 godziny jazdy po prostu takich drogach, że to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, że tam ludzie jeżdżą czymś takim. I to tiry, ciężarówki czasami. No to jest nie, ludzie na tych autobusy. Ciężarówkach. Autobusy. Nie? To jest nie do opisania. I gdzieś tam na końcu świata taki wizerunek świętego Józefa, opiekuna, Zbawiciela, z Panem Jezusem na rękach. To było w przedszkolu, tuż przy parafii. Nie, to było takie niesamowite. Więc tak wyglądał jakby logistycznie, nie? Do centrum, czyli do Buar i potem wyjazdy w różne miejsca.
Ale też ten święty Józef był obecny od samego początku naszego wyjazdu, no bo jednak jechaliśmy tutaj Kalisz kojarzy się z tym świętym Józefem i od samego początku, jak tylko w modlitwach zawsze był wspominany.
Musieliśmy tam pouczyć trochę miejscowych.
Żeby dodawać tego świętego Józefa i on chyba no właśnie nas tak poprowadził tutaj przez te wszystkie miejsca i doświadczenia.
Pomijając fakt właśnie tej podstawowej sprawy, czyli mieszkaliśmy na wzgórzu świętego Józefa, katedra pod wezwaniem, była ten kościół pierwszy pod wezwaniem świętego Józefa i nasz sukces, możemy powiedzieć, ten sukces w kaplicy księdza biskupa Mirosława.
Tak, tak, tak. Ksiądz biskup Mirosław zawiesił przy nas obraz świętego Józefa Kaliskiego nad miejscem przewodniczenia. Tam jeszcze się pochwalił, że czy dobrze wisi. Dobrze wisi.
Także ten akcent kaliski już tam został na wieki wieków.
Przypieczętowany.
Tak.
Wokół tych różnych akcentów z pewnością też są akcenty duszpasterskie, które na pewno różnią się bardzo od tego, do czego przyzwyczailiśmy się w Polsce i może nie pracowaliście tam bardziej, tak jak powiedzieliście, byliście obserwatorami, zwiedzaliście tą przestrzeń diecezjalną, nie tylko diecezjalną, ale, ale tą przestrzeń katolicką, ale chciałem zapytać właśnie o formę duszpasterstwa, jak ono wygląda, czy kościoły przypominają nasze kościoły, czy frekwencja przypomina frekwencję z Polski, też jak wygląda to, może nie tyle demograficznie, ale jak to wygląda w statystykach, czy większość mieszkańców Eresia to katolicy, czy protestanci, czy prawosławni, jak to tam jest?
To może ja zacznę od tego, z czym się dzisiaj obudziłem, z taką myślą. Mianowicie, że w tym kraju nie ma dróg, nie ma elektryczności, nie ma wody takiej bieżącej w kranie, że wszystko jest. Nie ma rządu jako takiego, który ma nie ma opieki zdrowotnej. Edukacja jakaś tam jest, ale to też wszystko wygląda zupełnie... Ale jest Kościół. Jest Kościół, na którym bardzo wiele rzeczy się opiera. I my, kiedy myślimy Kościół, to właśnie też msza. I oczywiście to jest najważniejsze, tam prowadzenie ludzi do zbawienia, ale prowadzimy też ludzi do zbawienia pewną taką drogą, nawet fizyczną, nie? To chyba Mateusz mówił ostatnio w tym naszym połączeniu przez telefon, że tam Kościół opiera się właśnie na tym trójnogu. Kościół, kaplica, czyli sakramenty, szpital, opieka nad chorymi, pomoc im i edukacja po to, żeby rosła też świadomość, że ten kraj się mógł rozwijać. I bez tego backgroundu, tej podstawy nie byłoby nic. A tym się właśnie zajmuje tam Kościół. Nie? To duszpasterstwo, które jest tam obecne we wszystkich aspektach życia, pozwala na tym, żeby też oni sami, tak mi się wydaje, dostrzegali tym, że Kościół po prostu daje życie. On daje życie. Tam nawet rebelianci, tak, o których już wspominaliśmy, którzy gdzieś są, bardzo szanują dzieła Kościoła, dzieła duszpasterskie, dlatego, że bez tego nie byłoby nic, po prostu. Nie? Że Kościół, my dzisiaj w Polsce szczególnie mamy ograniczony do pewnej sfery, tak, sfery Kościoła. Niektórzy próbują to zamknąć nawet do zakrystii, nie? Że o tym się nie mówi. A tam, chociaż po cichu i nie jest to jakoś bardzo rozgłaśniane, to jednak wszyscy wiedzą, że on dotyka wszystkiego. I to jest Kościół, który nie jest instytucją tylko i wyłącznie, chociaż też jest, tylko jest życiem tam dla tych ludzi. Nie? Więc... Nie tylko, że są różnego rodzaju wyznania, bo oczywiście takie swoje grupy mają i muzułmanie, i protestanci, różnego rodzaju odłamy, szczególnie w dużych miastach są widziane te ich kościoły, zbory, to jednak ten kościół katolicki, misja katolicka, no jest taka uniwersalna, nie? Rozszerza się na wszystko. I to jest też działalność, w każdym momencie działalność duszpasterska, bo oni widzą Kościół, nie? W ten sposób.
Ja bym powiedział tak przewrotnie, że może kiedyś w Polsce dojdziemy do takiego poziomu duszpasterstwa, jaki jest w Republice Środkowoafrykańskiej. To jest przewrotnie powiedziane,
bo nie da się tego porównać, nie?
Nie da się porównać, nie? Ale tak jak oni funkcjonują z tą ilością księży, jaką mają, tak? No, czyli oczywiście brakuje. Biskup powiedział tak, jakbym miał kilku księży, na już mogę otworzyć 4 nowe parafie i budować kościoły. Nie, bo jest zapotrzebowanie, bo są ludzie, którzy tego pragną, chcą kościoła, chcą sakramentów. Na dzisiaj mogę otworzyć 4 parafie. Już.
Kościół, budowany nowy kościół. Jest najpierw kaplica, potem kościół. I ten kościół jeszcze nie jest ukończony, a już wiadomo, że jest za mały, bo po prostu tyle ludzi tam zaczyna przychodzić, że już się nie będą mieścić w tym nowym kościele. Już są plany na to, żeby go rozbudowywać, żeby już był większy.
No właśnie, ale to jak tam się opiera życie kościoła... Na świeckich, na katechistach. Właśnie podczas naszego pobytu było kilkudniowe spotkanie katechistów. Katechista to jest taki lider wspólnoty w danym miejscu, gdzie księdza nie ma, albo gdzie ksiądz dojeżdża co jakiś czas, albo też w tym miejscu, gdzie ksiądz normalnie jest, tak, przy parafii. I naprawdę ma mnóstwo obowiązków. Taki katechista przez pół roku jest formowany w specjalnym ośrodku. On się przeprowadza tam z całą rodziną, też widzieliśmy taki ośrodek. Tam jest szkolony przez pół roku w dziedzinie czasami podstawowych rzeczy.
Od rana są zajęcia takie ściśle związane z duszpasterstwem, jakieś na temat Pisma Świętego, sakramentu, Biblii takie, a potem po południu są takie zawodowe
też,
rzeczy, stolarstwo, praktyczne. Mechanika praktyczna, rolnictwo.
I potem taki człowiek, kiedy nie ma księdza co niedzielę, no to on prowadzi specjalne nabożeństwo Słowa Bożego, ale najbardziej imponujące było dla mnie to, że oni się zajmują przygotowaniem do sakramentów, na przykład dorosłych. Przygotowanie dorosłego do chrztu trwa tam 2 razy w tygodniu, po godzinie przez 3 lata. podobnie inne sakramenty. To, jak poważnie jest potraktowane to przygotowanie do przyjęcia świętych sakramentów, to jest dla mnie niepojęte. I to, jak oni rzeczywiście są zaangażowani w tą pracę, w parafiach czasami jest ich jeden, a czasami jest kilkunastu, nie? Bo byliśmy w też takich dużych, czy widzieliśmy takie duże parafie, gdzie jest kilkunastu i świetnie pracują, nie? I nie da się bez nich żyć, nie? Bez tych zaangażowanych świeckich. I to było dla mnie takie bardzo inspirujące, tak? Jak i to, że jak dużo osób świeckich po prostu lgnie do wspólnoty Kościoła. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, nie? Że jest wspólnota świętej Rity. Ona się w sumie sama organizuje. Księdza ma tam dwa razy do roku, bo nie ma innej możliwości. Ja zobaczyłem tak przebogaty i tak żywy Kościół w tamtym miejscu i nawet coś na takiej zasadzie, że co by tam się nie zrobiło, tam urośnie. Nie? Że wystarczy dobrze, ciężko pracować i naprawdę tam będą takie wymierne wręcz efekty. No my jesteśmy w Polsce w takim momencie, gdzie możemy ciężko pracować i na przykład na jakieś spotkanie nikt nie przyjdzie albo coś zorganizować i wychodzimy z poczuciem klęski, a tam jest takie naprawdę są ludzie spragnieni Pana Boga, niesamowicie, i to działa.
Dobrze się tego słucha, aż chciałoby się żyć w takiej rzeczywistości.
Oj, nie wiem.
No i właśnie, i teraz może przejdziemy do tej drugiej strony medalu, bo jest wiele pięknych rzeczy, ale też na pewno zobaczyliście wiele trudności, które stoją przed misją katolicką na poziomie społecznym, bo myślę, że to jest zwłaszcza dla ludzi żyjących tam podstawowym problemem. Brak uwagi, brak opieki, brak, tak jak powiedzieliście, rządu, czyli brak struktury tak naprawdę jakiejś społecznej, państwowej, która mogłaby tym ludziom jakoś skutecznie pomagać czy podnosić ich standard życia. Co jest dzisiaj dla nich problemem, dla ludzi żyjących w Republice Środkowoafrykańskiej?
No, brak pokoju, takiego stałego, z takiej stabilizacji na dłuższą metę. W tej chwili można powiedzieć, że od kilku lat jest spokojniej, bo tam się pewne rzeczy tam wydarzyły, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Na pewno. I ci ludzie dalej żyją w takich lepianych, znaczy w domach zbudowanych z gliny i takich, które można łatwo w sumie zostawić i gdzieś pójść dalej, nie? Bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, czy jacyś rebelianci się pojawią, czy nie. Na pewno takiej stabilizacji brakuje. A ja bym powiedział, że jeszcze wracając do tego poprzedniego, co przed chwilą powiedziałeś, to Kościół ma teraz taką funkcję, którą na pewno miał kiedyś w Polsce. Bo to Kościół zajmował się przez wieki edukacją, opieką nad chorymi, no i tą sferą kościelną, nie? Teraz przyjęło to państwo. Nie tak ta cywilizacja nasza zachodnia poszła w tym kierunku, że państwo zapewnia niby opiekę zdrowotną i szkolnictwo, a Kościół zajmuje się Kościołem. A tam jeszcze jest ten taki stary.
Żeby też to nie wybrzmiało tak, dlatego że my jesteśmy na świeżo, mamy pewne doświadczenia takie inne. Zwyczaj człowiek raczej szuka tych dobrych cech i dlatego też o tym opowiadamy, nie? O tym Kościele.
Też tego to chcemy usłyszeć.
I też nie chodzi o to też, że tutaj jakoś teraz jesteśmy nie wiadomo jak zapatrzeni w tamto, żeby to przetransportować tutaj do nas, bo jest zupełnie różny świat, nie? Jest inny i tego się nie da zrobić i to nie jest tylko tak, że tam jest super i fajnie, a w Polsce to jesteśmy jakoś rozgoryczeni i źle i w ogóle wszystko się chyli ku upadkowi. Też tak nie jest. To nie jest do końca. Po prostu tam jest inny czas. Inny czas, tak jakby, nie dla Kościoła. No i tak mi się wydaje, że po prostu tam, pod względem tego, że wszystko inne jest niestabilne, bo jest niestabilne, Kościół jest taką ostoją, nie? Oni tam mają, dlatego może mają te wspólnoty, dlatego się gromadzą, no bo wiadomo, że Kościół tam będzie i tam jest, nie? Oni się chronią, jak w Polsce też było, przed różnymi rodzaju niebezpieczeństwami, chronią się do Kościoła, nawet fizycznie w budynkach. To, co Mateusz opisywał na stronie Facebooka misji
Bokaranga.
W Bokaranga, no to było w innych miejscach tak, że ludzie przychodzili po prostu na teren Kościoła, żeby się schronić, dlatego, że Kościół daje pewnego rodzaju stabilizację w niestabilnym świecie, który ich otacza. My mamy dzisiaj w Polsce stabilny świat.
W miarę.
Tutaj, w Polsce mówimy, mamy stabilizację, nie musimy uciekać, nie musimy planować, co zabierać teraz z domu, żeby uciekać do buszu, gdyby przyszli do nas, nie? A tam tego nie ma. Tam jest cały czas życie w pewnego rodzaju takim strachu, lęku, niepewności. A Kościół jest tym, co daje nadzieję, nie? Co przynosi taką, na czym się mogę oprzeć. nie? Tak mi się wydaje, te wspólnoty, które tam są, że oni są razem, nie? Oni się opiekują sobą też. To jest w takim poczuciu. Natomiast wszystko resztę, no nie chcielibyśmy tam żyć. Nie chcielibyśmy w takim, nie chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało w Polsce.
Mhm. Czyli raczej społeczeństwo mierzy się z dużymi problemami po prostu, tak?
Natury politycznej. Tak mówią, że to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, nie? Jeden z najbogatszych, jeżeli chodzi o złoto, diamenty i inne takie bogactwa ziemskie, które są w ziemi, ale są rozkradane, tak już nie wgłębiając za bardzo w ten temat. Mhm. I ci ludzie po prostu żyją dla przetrwania. Nie? Dla przetrwania. To znaczy, żeby kolejny dzień przeżyć, żeby coś tam uhandlować. Nie? Przy drodze po prostu straganiki, tam wszystko kupisz, co potrzebne do danego przeżycia, ale nawet w Buar, to jest miasteczko kilkudziesięciotysięczne, ja nie widziałem tam żadnego supermarketu. Czy takiegoś większego sklepu, gdzie można by wejść i tak jakby po europejsku coś kupić. Nie? W stolicy może i owszem, ale tam nie, tam idą po wodę jeszcze do studni, albo kąpią się w rzece, albo kąpią się przy domu. No to jest na pewno świat, w którym nie chcemy funkcjonować jako ludzie, którzy no, wychowani tutaj w tej kulturze.
A co byśmy chcieli stamtąd zabrać do Polski? Opowiedzieliście o pewnych pozytywnych rzeczach, mówicie, że nie do końca może da się je zaimplantować do Polski, bo żyjemy w innej rzeczywistości, Kościół jest na innym etapie, ale co byśmy chcieli stamtąd zabrać do naszego Kościoła polskiego?
No pozostaje życzeniowość, no co byśmy chcieli.
Tak się nie da. Ale nie chodzi, żebyśmy chcieli sobie tu przywieźć
pierwsza
parafian
myśl to była moja,
z Afryki,
pierwsza tylko... moja byś była, żebyśmy mieli też tyle czasu dla siebie, dla rodziny, co tam. Ale nie da się tego zrobić, bo
nie
żyjemy
mamy
w innej kulturze,
po prostu mamy
pracę, oni nie mają pracy, no to pewnie może ktoś zrezygnować z pracy i będzie miał więcej czasu. Nie? A tego się nie da po prostu tak zrobić. Więc możemy mieć pewne doświadczenia takiego, no bycia ze sobą, też tego, co jest najważniejsze, bo jednak tam rodzina jest bardzo ważna, nie? Rodzina jest bardzo ważna, pewne poczucie takiej wspólnoty. Jeżeli oni się mną nie zaopiekują, to kto? Nawet jeżeli będę miał miliony monet, to jeżeli nie będę miał człowieka obok siebie, tak? Tam chociażby też doświadczyliśmy tam ludzi, na przykład ubogich, którzy nie mają tak jakby nikogo i opiekuje się nimi Kościół, wspólnota, nie? Oni przychodzą tutaj, dostają jedzenie. Jak tego nie będę miał, to mówię, nawet ta sfera pokoju, czy bezpieczeństwa, czy takiego bezpieczeństwa też finansowego, nic mi nie da, jeżeli nie będę miał takiego pojęcia, że fajnie mieć go drugiego obok siebie, którym ja się mogę zatroszczyć, ale też wiem, że on też mi pomoże. Mhm.
Ja bym powiedział, że radość w tym wszystkim. Bo my przyjeżdżamy z tego naszego świata, patrzymy na nich i pierwsza myśl pewnie jest taka, ojej, jacy to są biedni ludzie. Nie, jak oni mają ciężko, nie mają prądu. Tylko, że oni nawet nie wiedzą, że potrzebują tego prądu, bo nigdy z nim nie żyli, tak? Nie używali go w taki sposób, jak my używamy. I w tych wszystkich trudach, które oni przeżywają, nie? I wiedzą, że życie jest ciężkie. Że no, trzeba wstać o tej 5:00 na przykład, iść do roboty, iść po tą wodę, iść czasami kilometrów, że trzeba zdobywać, wyszarpywać to pożywienie niejako tą jakąś pracą czy jakimś zaangażowaniem. A oni są zadowoleni, nie? Oni są szczęśliwi, że tam jest, widać uśmiech na twarzy, widać, że są przystosowani do takiego ciężaru życia. I taka jedna opowieść, którą biskup nam opowiadał właśnie w Bokaranga, kiedy to jest miasteczko kilkudziesięciotysięczne też, kiedyś weszli tam ci partyzanci i spalili 800 domów, nie? I biskup tam pojechał, to było w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, pojechał tam i zorganizowali mszę świętą, dziękując, że tam w sumie chyba niewiele, w tej historii chyba niewiele tam osób było takich zabitych czy rannych, nie? I odprawiają mszę świętą i w pewnym momencie ci ludzie, którzy stracili dobytek swojego życia, bo to na tych paru metrach kwadratowych było wszystko, zaczynają śpiewać. Są śpiewali tą pieśń Jezus jest moją radością. Jezus jest moją radością, nie?
To warto dodać, że kiedy przyjechał biskup tam na tą mszę, to nie było nikogo we wsi. Wszyscy uciekli do buszu, tak. Bo bali się, że stracą życie tych rebeliantów. On przyjechał, no
i dał znak.
Zaczęli dzwonić dzwonem i ludzie po prostu z tych buszu zaczęli przychodzić i wypełnili kościół, a potem zaczęli śpiewać na uwielbienie. Właśnie
Jezus moją radością.
Cieszyli się, Jezus jest moją radością, z moim pokojem, nie? Stracili właśnie wszystko, nie mają domów, nie mają się podziać.
Nie wiadomo, czy jutro też nie przyjdą.
Nie przyjdą. Biskup tylko po prostu, bo też ma tam pewien szacunek również u tych patrytyzantów, u tych rebeliantów, dostał zapewnienie, że tą mszę będzie mógł odprawić. Więc po prostu zaczęli dzwonić dzwonem i ludzie się zgromadzili, wyszli z buszów, przyszli na mszę świętą.
No to jest taka wiara pośród cierpienia. Tak bym to nazwał. Wiara, gdzie naprawdę ich pociechą może być tylko Pan Bóg. Nie ma innej możliwości.
I to nie jest truizm, nie? To jest fakt. To nie jest takie pocieszenie sobie, no Pan Bóg ci pomoże, nie? Tylko to jest, oni to wiedzą. Tego się możemy też uczyć chyba. Mhm. Że tak jest po prostu.
Mam tych pytań jeszcze milion, ale dzisiaj ich już nie zadam, bo powoli nasz czas się kończy. Bardzo się cieszę, że tak na bieżąco, na gorąco możemy sobie o tym porozmawiać. Myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy na pewno, bo to też was będzie fajnie dojrzewało. Taką mam nadzieję, że pewne rzeczy, które były dla was ważne i zapadły gdzieś głęboko w sercu, będą jeszcze wracać i będą dla was jeszcze bardziej ważne. I to chyba będzie tym wszystkim najlepsze. Ja o tym mówię z pewną pewnością, dlatego, że sam to przeżyłem też, nie? Może nie w Afryce, ale w Kazachstanie i na trochę innej płaszczyźnie, może tak nie takiej wyjazdowej, ale też wiem, ile tego było i jak to po prawie 10 latach dalej żyje w moim sercu, więc myślę, że u was to też będzie obecne i naszym radiosłuchaczom jeszcze wiele będziecie mogli opowiedzieć z tej wyprawy. Ja już teraz zapraszam, jeśli ktoś z państwa korzysta z Facebooka, a nie jeszcze nie śledzi Facebooka Misji Diecezji Kaliskiej, to serdecznie zachęcam, żeby to zrobić. Tam znajdą państwo obszerną relację. Może obszerno to złe słowo, ale znajdziecie relację.
I ona jeszcze się nie skończyła, bo tam jeszcze posty będą z wyprawy się pojawiały.
Więc są zdjęcia, są filmy krótkie, są opisy, myślę, że bardzo ważne i poruszające, więc ja serdecznie zachęcam. Naprawdę nie trzeba mieć dużo czasu, żeby sobie przez to przebrnąć, a są to wspaniałe rekolekcje, które każdy może przeżyć w domu i przy okazji skorzystać, można wykorzystać do czegoś dobrego media społecznościowe. Niech to może się w taki sposób stanie. Ja wam bardzo dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia jeszcze na naszej antenie na pewno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Gość dnia w Radiu Rodzina.